Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W piątek Senat zajmował się ustawą o Sądzie Najwyższym. Senatorowie Platformy Obywatelskiej próbowali blokować pracę nad dokumentem. Platforma zgłaszała szereg wniosków formalnych i lawinę pytań. Przepisy w debacie skrytykował Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Na pytanie odpowiadał m.in. senator PiSu Robert Mamontow, sprawozdawca senackiej komisji oraz wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Wiceszef resortu podkreślał, że reforma Sądu Najwyższego jest częścią reformy wymiaru sprawiedliwości, której oczekują Polacy.
Reformy, której oczekują polscy obywatele. Zmieniamy model z modelu korporacyjnego na model demokratyczny. Model otwarty, w którym to sędziowie sami siebie nie będą wybierać, sami siebie rozliczać, sami siebie awansować. To jest sprawa zasadnicza, kluczowa, modelowa i kolejne dalsze pytania, na które będę odpowiadał, będą wynikały z tej zmiany modelu. Nie ma trzeciej drogi. Jest model demokratyczny albo model korporacyjny.
W trakcie obrad senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich domagał się wycofania sił policyjnych z terenu parlamentu, mówiąc o poczuciu presji. W odpowiedzi marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że siły policyjne dbają o porządek w parlamencie, aby Senat mógł w spokoju pracować.
To w państwa bezpieczeństwie jest ta policja, aby nie dopuścić do tego, żeby wasi, przez was podburzani i jesteś... To bardzo dziękuję, że państwo mi dziękujecie. To jest w naszym bezpieczeństwie. A jeśli pan mówi o presji, to ja czuję tą presję. Czuję tą presję, tylko zupełnie z innej strony. I to jest właśnie ta wrażliwość. Pan czuje presję od osób, które dbają o pana i moje bezpieczeństwo, a ja czuję presję od tych osób, które w tej chwili nam przeszkadzają prowadzić obrady i te, które osoby przeszkadzały nam prowadzić obrady w nocy.
Z kolei młodzi parlamentarzyści PiS zaapelowali do swoich rówieśników biorących udział w protestach organizowanych przez totalną opozycję.
Nie dajcie się zwieść ludziom, którzy w latach 90. i przez ostatnie lata nic nie zrobili, żeby zreformować system sprawiedliwości. Widzimy, kto idzie w pierwszym rzędzie. Czy pan Mazguła jest młodą osobą? Ale my dzisiaj chcieliśmy zaapelować do młodych osób, jako grupa młodych osób Prawa i Sprawiedliwości, posłów, którzy głosowali za tą ustawą. Nie dajcie się zwieść, bo często piękne hasła z ust polityków opozycji, piękne hasła. Bardzo często my pod tymi hasłami też się podpisujemy. Przecież my chcemy Polski sprawiedliwej, Polski nowoczesnej, chcemy Polski silnej, chcemy także Polski, w której sędziowie nie wydają politycznych wyroków na telefon. Ale tak było za rządów Platformy Obywatelskiej. Taki system powstał przez ostatnie 25 lat, więc nie dajcie się zwieść tych, którzy nic nie zrobili przez lata, żeby ten wymiar sprawiedliwości naprawić.
Mówił sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Paweł Szefernaker. Uchwalona wczoraj przez Sejm ustawa o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in. możliwość przeniesienia obecnych sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Opozycja, według której ustawa jest niekonstytucyjna, apeluje o weto prezydenta Andrzeja Dudy. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Józef Leśniak złożył w piątek zawiadomienie do prokuratury dotyczące zachowania Tomasza Lenca. Chodzi o wydarzenie z sali plenarnej Sejmu, gdzie w nocy z wtorku na środę, podczas burzliwej debaty na temat reformy Sądu Najwyższego, poseł Lenc zachowywał się agresywnie w stosunku do parlamentarzystów PiS. Odepchnął wtedy posła Józefa Leśniaka i szarpał za marynarkę posła Dominika Tarczyńskiego. W zawiadomieniu do prokuratury wskazano, że doszło do naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego. Podkreślono także, że poseł Tomasz Lenc był do takiego działania podżegany przez poseł PO Kingę Gajewską-Płochocką.
Zdecydowałem się złożyć zawiadomienie do prokuratury. Istotnie to zawiadomienie zostało złożone dzisiaj. To, co się wydarzyło na sali sejmowej, jest to rzecz bez precedensu. Jeszcze nie miało miejsca do tej pory. Jak pamiętam, w polskim parlamencie, aby jeden poseł zaatakował w brutalny sposób drugiego posła. Zastanawiałem się bardzo głęboko nad tym, czy składać zawiadomienie do prokuratury. Tu już nie chodzi nawet o moją osobę. Tu chodzi o to, aby wykluczyć z debaty publicznej takie formy zachowań niektórych posłów, mówimy tutaj o posłach opozycji, aby to nigdy więcej nie powtórzyło się.
Mówił poseł Józef Leśniak z Prawa i Sprawiedliwości. Platforma Obywatelska nie ustosunkowała się oficjalnie do zachowania Tomasza Lenca. W Radiu Maryja dalsze informacje. Resort Kultury i Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia muzeum w Treblince. Placówka ma powstać najpóźniej do 28 lutego przyszłego roku. Z Muzeum Regionalnego w Siedlcach ma być wydzielony oddział Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince. Następnie powstanie samodzielna instytucja kultury, która będzie nosiła nazwę Muzeum, miejsce pamięci po niemieckim obozie zagłady i obozie pracy w Treblince. W uroczystości podpisania listu udział wzięli wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński, wiceminister Jarosław Sellin i przedstawiciele mazowieckiego samorządu. Treblinka jest jednym z najważniejszych miejsc pamięci i wymaga wsparcia bezpośredniego także z budżetu centralnego, wskazał wicepremier Piotr Gliński.
Dzięki temu ta instytucja może realizować nowe programy, może łatwiej swoją ofertę muzealną i ofertę upamiętniania przedstawiać i realizować, a także ma, będąc instytucją współprowadzoną, łatwiejszy dostęp do innego wsparcia z budżetu centralnego. To będzie współpraca województwa z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i z Muzeum Regionalnym w Siedlcach i jego oddziałem w Treblince.
Niemiecki obóz zagłady w Treblince funkcjonował od lipca 1942 do listopada 1943 roku. Był największym w Generalnym Gubernatorstwie i drugim po Auschwitz-Birkenau w okupowanej Europie. Obóz utworzono w ramach akcji Reinhardt. Prowadzono w nim eksterminację Żydów. Liczba ofiar Treblinki przekroczyła 900 tysięcy osób. Podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia nowego muzeum odbyło się w przededniu rocznicy pierwszego transportu Żydów do tego obozu. Śledczy z Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli w piątek pierwsze szczątki ofiar zbrodni totalitaryzmu na terenie dawnego więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Są to fragmenty kości czaszki, między innymi żuchwa. To kontynuacja działań Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN podjętych w ubiegłym roku. Poszukiwania odbywają się tuż przy murze, gdzie w latach 50. wykonywano egzekucje na więźniach. Prace poszukiwawcze trwają także przy pawilonie N, w którym w czasie powstania warszawskiego esesmani zamordowali ponad 600 więźniów. Wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk powiedział, że odnalezione dziś szczątki należą do Polaków zamordowanych podczas powstania warszawskiego.
Mamy tam do czynienia ciągle jeszcze na terenie więzienia przy Rakowieckiej ze szczątkami Polaków. W tym przypadku akurat zamordowanych w czasie powstania warszawskiego. Chociaż na terenie całego więzienia mamy podejrzenia co do kilku miejsc, gdzie mogą znajdować się także szczątki ofiar komunizmu. Przed nami jeszcze kolejne dni pracy, ale biorąc pod uwagę historię tego miejsca i wielkość obszaru, który trzeba badać, z pewnością to nie będzie ostatni etap naszych działań na Rakowieckiej.
Odnalezione szczątki zostaną teraz przekazane do badań. Prace archeologiczno-ekshumacyjne Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN na terenie dawnego więzienia potrwają do końca lipca. Na Rakowieckiej powstaje Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Słuchają Państwo Radia Maryja. Przedsiębiorcy optymistycznie oceniają sytuację w polskiej gospodarce. Główny Urząd Statystyczny przedstawił dziś dane dotyczące koniunktury w lipcu. GUS poinformował, że oceny dotyczące portfela zamówień są pozytywne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych w czerwcu, a produkcji korzystne, zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem. Z kolei opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w lipcu są nieco lepsze od formułowanych w czerwcu, a ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest gorszy, licząc miesiąc do miesiąca. Dr Marcin Kędzierski, ekonomista, uważa, że spadek optymizmu w handlu detalicznym jest związany z osłabianiem się efektu programu Rodzina 500+.
To pokazuje, że ten mechanizm, który do tej pory napędzał handel detaliczny, czyli 500+, powoli zaczyna się wyczerpywać. To znaczy, że już nie ma takiego oczekiwań, że ta sprzedaż detaliczna będzie bardzo radykalnie wzrastała w najbliższych miesiącach. Czyli to, co ten efekt 500+, który przez ostatni rok był zauważalny, można podejrzewać, że on powoli będzie wygasał, nie? Że on zniknie, ale jakby jego efekt będzie, jego skala będzie się osłabiać.
Badania koniunktury prowadzone przez GUS polegają na ocenie sytuacji gospodarczej przez przedsiębiorców. Eksperci oczekują na twarde i oficjalne dane dotyczące sprzedaży detalicznej, które także publikuje GUS. 7 sierpnia Bank Gospodarstwa Krajowego ma ogłosić informację o wznowieniu przyjmowania wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych. Umożliwienie wykorzystania dostępnych środków zakładają przepisy ustawy, którą podpisał w ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda. Chodzi o nowelizację ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, przygotowaną w resorcie infrastruktury i budownictwa. Zmiany umożliwią przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z terminem wypłaty wsparcia jeszcze w tym roku. Poza tym możliwe będzie składanie podań w 2018 roku, do chwili osiągnięcia całej kwoty limitu określonego na dany rok. O szczegółach wprowadzonych rozwiązań mówi poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury i Budownictwa.
Zauważyliśmy, że w tym programie Mieszkanie dla Młodych jest pewna rezerwa, mianowicie w ustawie było wpisane, że środki są wyczerpywalne do 95% limitu. Myśmy to poszerzyli do 100%, czyli mówiąc umownie, w tym roku na rynek jeszcze trafi ponad 60 milionów złotych na te właśnie mieszkaniowe potrzeby młodych ludzi i w przyszłym roku będzie to podobna kwota. Ustawodawca po prostu zrobił taką rezerwę, a zauważyliśmy, że ona nie jest wykorzystywana i przepada z końcem roku. Więc żeby nie było tej sytuacji, to po prostu postanowiliśmy zczerpywać limit do 100%, bo kolejka jest duża, potrzeby ogromne.
Ustawa wejdzie w życie 1 sierpnia tego roku. Program Mieszkanie dla Młodych, którego dotyczy znowelizowana ustawa, wystartował w 2014 roku i zastąpił inny rządowy program Rodzina na swoim. Polega na tym, że beneficjenci otrzymują dofinansowanie do kredytu hipotecznego. Limity dofinansowania na kolejne lata wynoszą 746 milionów na 2017 rok i 762 miliony złotych na 2018. Ministerstwo Środowiska proponuje przyjęcie tzw. deklaracji odpowiedzialności przez przeciwników wycinki chorych drzew w Puszczy Białowieskiej. W specjalnym komunikacie resort przypomniał, że opozycja i niektóre organizacje pozarządowe uważają, iż zakaz wycinki drzew jest najwyższą formą ich ochrony. Skoro tak, to ministerstwo zachęca, by wzięli oni odpowiedzialność za swoje postulaty. Obecnie, zgodnie z postulatami tzw. ekologów, teren ponad 17 tysięcy hektarów puszczy jest pozostawiony wyłącznie prawom natury. Na pozostałej części puszczy, blisko 34 tysiącach hektarów, leśnicy prowadzą działania ochronne, czyli usuwają zarażone drzewa i zapobiegają rozszerzaniu się chorób. Dyrektor Departamentu Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska Paweł Mucha mówi, że resort ma policzone gatunki i siedliska występujące na terenie puszczy i będzie obserwował, który ze sposobów ochrony tego środowiska jest bardziej skuteczny.
Ten postulowany przez aktywistów i polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, czy ten, który uważa za słuszny Ministerstwo Środowiska i Lasy Państwowe. Dlatego też zachęcamy wszystkich, zwłaszcza polityków Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, do tego, by wypełniali te deklaracje i by takie deklaracje odpowiedzialności przesyłali do Ministerstwa Środowiska, bo rozumiemy, że skoro wypowiadają się w przestrzeni publicznej na taki temat, że należy puszczę pozostawić samą sobie, to rozumiemy, że biorą za to odpowiedzialność.
Deklarację skierowano m.in. do parlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej oraz ambasadorów akredytowanych przy UNESCO, komisarzy Unii Europejskiej i europejskich ministrów środowiska. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Blisko 80 osób zostało odwiezionych do szpitala w kurorcie Bodrum na południowym zachodzie Turcji. Na greckiej wyspie Kos zginęły dwie osoby, turyści z Turcji i ze Szwecji, a ponad 100 osób zostało rannych, w tym 5 ciężko. To wynik silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło tureckie wybrzeże Morza Egejskiego oraz grecką wyspę Kos, poinformowały tureckie media. Większość osób odniosło obrażenia wyskakując z budynków. Nikt z rannych nie odniósł poważnych obrażeń. Według amerykańskich służb geologicznych trzęsienie miało magnitudę 6,7 stopnia, a według służb greckich 6. Jego epicentrum znajdowało się 10 km na południowy wschód od Bodrum i 16 km na wschód od Kos, a ognisko na głębokości 12 km pod dnem morskim. Wysłuchali Państwo wiadomości w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję. Monika Sulecka.